Dzień dobry, Beata.
Dzień dobry, Łukaszu.
Jak się dzisiaj czujesz?
Bardzo dobrze. Dziękuję.
Cieszę się bardzo. Czy jesteś gotowa na to, aby ze mną porozmawiać o Twoich wydarzeniach, które były znaczące? Sądzę, że nie tylko jestem przekonany, że bardzo wpłynęły na Twoje życie, ale też na życie wielu innych osób.
Nie wiem, czy jestem gotowa. Wszystko zależy od pytań, które masz.
Spokojnie, ja nie krzywdzę. Pewne jest to, że zawsze traktuję gości tak, jak sam bym był. Chciałbym być traktowany, więc nie bój się tego. Dobrze?
Dobrze. Zacznijmy.
Jakie studia ukończyłaś?
Fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Dlaczego zdecydowałaś się ukończyć ten kierunek?
Bo to był pewnego rodzaju kompromis.
Okej, okay. Drugie studia były jeszcze, tak?
Tak.
Jaka koncepcja była?
Znaczy, koncepcji było kilka. Pierwsza to były studia lekarskie. I to było marzenie mojej mamy. Znalazłam się na chemii. I po roku zaczęłam zastanawiać się, w którą stronę w ogóle mam pójść. Czy mam pójść za tym marzeniem mojej mamy, czy za sobą. I zaczęłam szukać kompromisu między tym, co wpajano mi, co by było dobre dla mnie, do czego pasowałabym, a tym, co chciałabym i w czym czuję się dobra. I tak z tej chemii znalazłam się na fizjoterapii.
Jakie były Twoje plany zawodowe, w sensie jak planowałaś się rozwinąć? Fizjoterapeutka, później swój własny, nie wiem, czy mogę powiedzieć, salon?
Gabinet,
przepraszam, tak. Zabrakło mi tego słowa.
Ja myślę, że w tym momencie, kiedy zdarzył się wypadek, ja zaczęłam sobie uświadamiać, w którą stronę chcę pójść. I wtedy pracowałam w ośrodku dosyć dużym, rehabilitacyjnym pod Warszawą. Na oddziale neurologicznym, wcześniej na ortopedii i wtedy, właściwie parę miesięcy przed tym wypadkiem, uświadomiłam sobie, że ja chcę chyba w tą stronę, czyli tam, gdzie jest, no tak szczerze mówiąc, najtrudniej. Dlatego, że czułam, że ten mój czas będzie dobrze wykorzystany przeze mnie.
Najtrudniej, czyli?
To były spotkania z ludźmi, terapie z ludźmi, którzy byli na życiowym zakręcie, czyli z dnia na dzień po prostu zmieniło się wszystko. To byli pacjenci, którzy przyjeżdżali do nas w stanie ostrym, czyli świeży na przykład udar mózgu, czy udar rdzenia, uraz rdzenia kręgowego, tak jak ja teraz właśnie.
Czy było coś, czego bałaś się w swoim życiu?
To jest takie pytanie, na które ciężko inaczej odpowiedzieć. Tak, to by właśnie... To nawet nie chodzi o to, że ja się bałam. Mnie to paraliżowało po prostu gdzieś od środka. Już pamiętam, na studiach był taki moment, kiedy mieliśmy zajęcia z pacjentami na wózkach i ja nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Po prostu nie wiedziałam, jak mam się zwyczajnie zachować. I nie miałam tego problemu z żadnym innym pacjentem. Nawet w stanie bardzo ciężkim. I to było dosyć takie dziwne dla mnie zawsze.
Sądzę, że nikt przy dużym wysiłku nie byłby w stanie stworzyć takiego scenariusza, jakie zostało Tobie napisane przez życie. Co się wydarzyło w maju 2013 roku?
W maju, w sobotni poranek, zdarzył się wypadek, który zmienił wszystko, właściwie zniszczył wszystko, co wypracowałam przez praktycznie całe swoje życie. Dlatego, że ten wypadek zabrał mi wszystko. Co się wydarzyło? Szłam do pacjentki, której wizyta była umówiona na dzień wcześniejszy, ale pomyślałam sobie, przecież nic się nie wydarzy, jeżeli raz, ten jedyny raz przesunę tą wizytę na inny termin. I tak zrobiłam.
A dlaczego ją przesunęłaś?
Byłam potwornie zmęczona. Po prostu byłam przepracowana. I z racji tego, że w sobotę miałam już umówioną kolejną wizytę z innym pacjentem, pomyślałam, że jeżeli będę miała dwie terapie, nic się nie stanie. I tak zrobiłam. Po terapii pierwszej poszłam od razu do tego pacjenta drugiego i to jest ciekawe, bo ja już byłam tak naprawdę przed budynkiem, w którym ta pacjentka mieszkała. I w tym momencie nie wiem, co się stało i nie potrafię tego wytłumaczyć, ale zapomniałam numeru mieszkania, zapomniałam też nazwiska pacjentki. Po prostu miałam pustkę w głowie, co było dosyć dziwne, bo pracowałam z nią od 4 miesięcy wcześniej w ośrodku rehabilitacyjnym. Więc pomyślałam sobie, spojrzę na telefon, zadzwonię. Telefon się rozładował, więc kolejna rzecz, która przyszła mi do głowy, to złośliwość rzeczy martwych. Więc pojechałam do domu, podładowałam baterię w telefonie i zadzwoniłam do niej, że będę 30 minut później. Więc takim spokojem, że tym razem wszystko będzie ok i tam dotrę. I ta terapia się odbędzie. Wsiadłam w samochód i podjechałam na miejsce. Zaparkowałam, wysiadłam. Nieopodal krążyła straż miejska. I tak znowuż sobie pomyślałam, że znając moje szczęście, to pewnie skończę terapię i będzie blokada, więc jeszcze przeparkowałam ten samochód. Mhm. I jak już utwierdziłam się, że wszystko jest ok, jeszcze spojrzałam, pamiętam, na odchodne, na ten samochód. I zrobiłam kilkanaście kroków. No i wtedy zaczął się tak naprawdę ten koszmar. No bo tak to można nazwać. Spadł na mnie z siódmego piętra mężczyzna, który popełnił samobójstwo. I spadł właśnie na mnie.
Co jest najtrudniejsze, kiedy w jednej chwili człowiek zmienia swoje życie i staje się niepełnosprawny?
Świadomość, że musisz zacząć wszystko od początku. Mnie w tym wypadku uratowało to, że ja wiedziałam, jak już usłyszałam diagnozę, wiedziałam, że będę mogła wypracować samodzielność w funkcjonowaniu. Czyli będę mogła być niezależna. Czyli to uszkodzenie rdzenia, mimo że jest całkowite z przerwaniem ciągłości, a to jest najgorsze, jakie może się przydarzyć, bo takich osób jest kilkanaście w Polsce, to wiedziałam, że mając tą wiedzę, pracując jako fizjoterapeuta, że ja będę mogła samodzielnie realizować się w takim codziennym życiu. Aczkolwiek samodzielnie to jest dużo powiedziane, bo ten stopień niepełnosprawności, który mam, to jest znaczny stopień niepełnosprawności, czyli ten największy.
No właśnie, co się stało? Czyli jakie są konsekwencje tego upadku?
Konsekwencje są takie, że właśnie mam całkowicie przerwany rdzeń kręgowy. Co jest ważne, przerwana jest ciągłość. Na szczęście ten rdzeń jest przerwany na wysokości takiej, że jestem sprawna, powiedzmy, od żeber w górę, czyli od żeber w dół. Niestety mam kompletnie zniesione czucie. No i jakby nie ma mnie od pasa w dół. Pasa w dół to dużo powiedziane. Czyli w takim codziennym życiu, tak przekładając na normalne funkcjonowanie, wszystko, co robię, wymaga wielokrotnie większego wysiłku niż u normalnego człowieka. I mimo, że tego nie widać, ja też się dobrze maskuję w tym wszystkim. Zresztą w ogóle osoby na wózkach się dobrze maskują. To na codzienność po prostu potrzebuje więcej siły, energii i adekwatnie do tego później regeneracji. Czyli więcej siły do życia, tak ogólnie.
Ale to nie jedyne skutki, jakie wtedy były. Bo też miałaś złamane żebra plus zmierzoną nogę.
Oj, tam było dużo. Tam było bardzo dużo tych złamań. Były podejrzenia dwóch krwotoków i w żebrach, i w nodze. Tak naprawdę operacja, która powinna się odbyć tego dnia, kiedy mnie przywieziono, odbywała się dopiero czwartego dnia, kolejna siódmego. Ponieważ obawiano się właśnie tych wewnętrznych krwotoków. Czyli była złamana w bardzo drastyczny sposób noga. Na szczęście uratowano, bo też było ryzyko amputacji. To była rzecz, której mi nie powiedziano wtedy. Druga noga też była połamana, kręgosłup na całej długości, począwszy od odcinka szyjnego, wszystkie żebra. No miałam też, pamiętam, na pewno uderzyłam głową o chodnik, bo też było widać, że miałam tam uraz. Ale główne obrażenia to był przerwany rdzeń, właśnie całe połamane kręgosłup i ta zmiażdżona noga. To było najgorsze.
Wiem, że to nie był szczęśliwy miesiąc również dla twojej mamy.
To była konsekwencja tak naprawdę tego wszystkiego, co się działo. Moja mama... miała udar niedokrwienny. A to było spowodowane po prostu tym stresem, tym obciążeniem psychicznym, które każdy z nas musiało wziąć na siebie, bo to nie tylko ja, tylko także osoby, które wokół mnie były.
Jak poradziłaś sobie z całą sytuacją, która cię spotkała?
Myślę, że na dwa razy dobrze.
No wiem, bo widziałem bardzo dużo wywiadów z tobą.
Nad wyraz dobrze, bo ta świadomość, którą miałam, czyli świadomość tego, czym jest urodzenie i z czym się wiąże, mogła albo mnie pogrążyć, albo po prostu dać taką siłę do dalszego działania. I ja stwierdziłam, że nie może mnie to pogrążyć, tylko po prostu zrobię wszystko, żeby iść do przodu. No i tak zrobiłam, czyli kompletnie nie stawiałam oporu, przynajmniej tyle, ile to było możliwe, wobec tego, co się wydarzyło, i od razu na tyle oczywiście mogłam, to po prostu podejmowałam jakiekolwiek działania, które pozwolą mi przesunąć się w czasie i oddalić od tego wypadku.
Powiedziałaś, że przyjęłaś ten wypadek, że nie było w tobie buntu.
Nie ma. Nie było i nie ma do tej pory.
To bardzo trudne, żeby przyjąć taką sytuację.
Ja właściwie nie wiem, z czego to wynika, że ja do tej pory nie mam takich emocji. To jest chyba kwestia tego, że jeżeli po prostu nie masz taką świadomość, że nic się nie da zrobić, ale naprawdę nic, to naprawdę stratą czasu jest wkładanie energii w coś, co nic nie zmieni. A tych działań, które ja musiałam podjąć, żeby gdzieś na samym końcu, na przykład siedzieć tutaj z tobą rozmawiać, było tak dużo, zresztą ja jeszcze jestem w trakcie tego wszystkiego, że stwierdziłam, że ja nie mogę zostać w tym miejscu jakby mentalnie, emocjonalnie, ale to też nie było dobre.
Dlaczego?
Dlatego, że są rzeczy w życiu, które musisz przeżyć. Jeżeli je stłumisz w sobie, to one będą wracały. I wygląda na to, że ja nie dałam sobie w ogóle prawa do tego, żeby przeżyć ten wypadek, bo nie było na to czasu. Właśnie dlatego, że tak bardzo walczyłam tak naprawdę o życie wtedy.
Poszłaś do psychologa?
Poszłam po 4 latach. Po 4 latach i wtedy usłyszałam, że bardzo dobrze sobie radzę. Już kolejny raz nie poszłam. No i teraz jestem w trakcie układania wszystkiego, dlatego że po prostu utknęłam. Już nie da się iść do przodu. Ja po prostu zabarykadowało mnie i muszę to wszystko poukładać.
Po co zaczęłaś sięgać w życiu, aby iść dalej?
Po co? Po ludzi, którzy byli dla mnie wiarygodni. Ale nie chcę nikomu umniejszać. Chodzi o to, żeby za człowiekiem stała historia. Bo wtedy jego słowa brzmią inaczej. To jest taka prawda, która trafia do ciebie. Ja bardzo często, kiedy słucham mówców, to czuję, co za tym stoi, czy to są pewne narzędzia, których nabył i są osoby, które są w tym perfekcyjne. Ale jeżeli za człowiekiem jest historia, to on jest po prostu prawdziwy, bo on mówi z serca, mówi z siebie. I to jest piękne, dlatego wtedy sięgnęłam po Nika Wójcicę.
Ty widziałaś mnie na scenie?
Widziałam, ale to było tak...
W Poznaniu?
Tak.
Czy to wtedy się z nikim spotkałaś?
Wydaje mi się, że to było wtedy.
Możliwe.
Bo ja wtedy sobie myślałam, że to jest niesamowite, że jesteś z nim na jednej scenie.
Najtrudniejsze w takich sytuacjach są myśli. Ale może nie. W twoim przypadku pewnie też ból. No ale po jakimś czasie zostają myśli. Jak sobie z nimi dawałaś radę?
Są myśli i jest ból, bo z bólem żyję cały czas. I myślałam, że to się zmieni, ale jednak nie. I to jest dosyć trudne. A myśli... Pytanie, co te myśli w tobie robią. Bo jeżeli one powodują, że zadajesz pytania i cały czas siedzisz w tej przeszłości, no to bez sensu szukać odpowiedzi, bo jakby nic to nie wniesie. Łatwym rozwiązaniem zawsze jest to, żeby pójść w jakieś działanie, tylko że to jest takie spychanie tych myśli na bok. To nigdy sytuacji nie rozwiązuje. Ja próbuję sobie je przeformować. To znaczy, jeżeli chodzi o wypadek, jak zapytałaś mnie na początku, kiedy rozmawialiśmy, dlaczego zdarzył się ten wypadek? No nie dlaczego, tylko w jakim celu. Czyli co to ma wnieść, co ma zmienić? Co ma mi uświadomić.
To w jakim celu wydarzył się ten wypadek?
No chciałabym wiedzieć.
Jeszcze nie wiesz.
Na pewno wydarzył się taką poboczną tego wypadku jest to, że naprawdę wielu osobom pomogłam. Z racji tego, że bardzo wiele osób się zgłosiło do mnie po tym wypadku. Mam nadzieję, że one przez pryzmat tej historii, tego wypadku i tego, jak sobie radziłam z nim, po prostu zebrały trochę siły i stwierdziły, że jak ona daje radę, to ja też tam.
W jaki sposób można oswoić niepełnosprawność?
Poprzez przebywanie z osobami niepełnosprawnymi. Bo od patrzenia to niewiele można zmienić. Od przebywania, od... przede wszystkim od takiej zmiany chyba myślenia, że to, że czasami się obawiam i nie wiem, jak podejść, albo zapytać, albo właściwie cokolwiek, mam jakieś obawy, to wynika z tego, że po prostu tego nie znam, bo to jest inne, bo ja nie miałam z tym kontaktu. I gdyby ktoś wtedy na studiach mi powiedział, idziesz podejdź, tak po prostu zapytaj, dał mi taką instrukcję, to ja pewnie bym się odważyła, ale jej nie dostałam i tak sobie myślę, że teraz niektórzy ludzie potrzebują instrukcji i ja tak bardzo często wychodzę z inicjatywą, żeby dać taką instrukcję.
Sama bała się niepełnosprawności. Mhm. Jak zmieniło się patrzenie na osoby niepełnosprawne?
Jak się zmieniło? Na pewno oswoiłam temat dogłębnie i jest mi łatwiej łatwiej zrozumieć, przez co te osoby przeszły i jaka jest ta perspektywa życia. Wiesz, ja wcześniej pracowałam z pacjentami, ale ja nie wiedziałam za wiele o tym. Dopiero jak przeżyjesz coś, właściwie chyba z większości rzeczy tak jest, dopiero jak czegoś dotkniesz, to zaczynasz to czuć.
Czuć i pewnie dużo się uczyć, jak wspomniałaś.
Uczyć, tak, bo nie masz wyjścia, więc musisz się uczyć.
Czego uczy niepełnosprawność?
Cierpliwości. Cierpliwości ogromnej, której ja nie mam. Pokory. Trzeba być pokornym. A ja też bywa z tym u mnie to różnie. Uczy tego, żeby bardzo mocno mierzyć siły na zamiary, jeżeli chcesz w życiu żyć normalnie. To znaczy, możesz wejść w pewną formę niepełnosprawności, gdzie jesteś otoczony opieką. Ale wydaje mi się, że to nie jest dobra droga. Może na pewno to nie jest dla mnie dobra droga.
Czy wracając do tego dnia, czy ktoś z przechodniów widział ten wypadek?
Tak, właściwie to za mną szła kobieta z dzieckiem. Kilka kroków za mną i ona była świadkiem tego wypadku, ale więcej ci nie powiem, bo tak naprawdę tych 24 pierwszych godzin w ogóle nie pamiętam.
A czy wiesz, kto był samobójcą i dlaczego popełnił samobójstwo?
Znaczy, gdzieś tam w pamięci mam nazwisko. Wiem więcej, w jakim wieku jest ten chłopak.
W jakim?
To był student, 20 parę lat. Wiem tyle, ile musiałam wiedzieć, także nie szukałam informacji i dostałam też taki list od dziewczyny, która była świadkiem jakby całej sytuacji. Ona właściwie zastała tego mężczyznę w pokoju, tuż przed skokiem. Także na tyle, ile ona przekazała mi wiedzy w tym, co tam się działo, to tylko wiem. Nic więcej.
To była jego przyjaciółka, współlokatorka.
Nie wiem, kto to był. Ktoś chyba bliski, bo opowiadała... W każdym razie ona przyszła do niego, została go w stanie niezbyt dobrym. On później wyskoczył i już znalazła nas w dwójkę na dole, także była świadkiem. No, mogła coś zrobić, ale... No wydarzyło się, jak się wydarzyło.
Ja przeczytałem, że tuż po tym, jak ona wyszła z mieszkania, to właśnie on wtedy skoczył. Zeszła na dół i zobaczyła go na dole z tobą, niestety.
No dokładnie, dokładnie chyba tak było.
Czy odezwała się do ciebie rodzina samobójcy?
Nie.
Czy ty próbowałaś się z nim skontaktować? Nie. Dlaczego?
Nie, prawdę mówiąc, ten list, który dostałam, mnie bardzo zabolał. I stwierdziłam, że nie chcę.
Co zrobiłaś w pierwszą rocznicę wypadku?
Skoczyłam ze spadochronem w tandemie.
Czyli ile czasu potrzebowałaś do tego, żeby uśmiechnąć się pierwszy raz po wypadku?
Niewiele. Niewiele, ja zaczęłam się uśmiechać od razu, bo nie chciałam bardzo. Nie chciałam bardzo, żeby ludzie mnie widzieli z łzami, z płaczem, ze smutkiem. I próbowałam jakby nie obciążać osób, które są naokoło mnie, tym wszystkim.
Tylko wiesz, mówisz o uśmiechaniu, bo nie chciałaś, żeby ludzie widzieli, że cierpisz. A mnie ciekawi takie uśmiechnięcie się rzeczywiście z głębi, takie szczere.
Może to był ten moment, kiedy samodzielnie usiadłam, może to był ten moment, kiedy wyszłam na wózku z pokoju szpitalnego. Nie umiem sobie przypomnieć. Na pewno były momenty, kiedy po raz pierwszy mnie sadzano. Bardzo się cieszyłam z tego, że jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, że mogę usiąść. Takie prozaiczne rzeczy, tylko to były sekundy dosłownie, bo ten ból był po prostu przytłaczający. Ale były, bardzo szybko.
Pytam, bo dla wielu osób, które przechodzą różne sytuacje, z którymi jest im trudno, to może być wspaniała wskazówka, to może być wspaniały sposób na to, jak sobie dać z problemami radę.
Trzeba czasami tak na przekór trochę.
No właśnie sytuacji. Tak mi się wydaje, że no trochę tak na przekór tej sytuacji.
Tak.
Zaczęłaś sięgać po nowe rzeczy. Sytuacja cię do tego zmusiła, między innymi skok ze spadochronem. Co jeszcze i dlaczego?
Oj, skok ze spadochronem to było coś, co chciałam zrobić przed wypadkiem. Bardzo. I tak sobie pomyślałam, że skoro mam rocznicę, pierwszą rocznicę wypadku, no to trzeba zmienić to w taki sposób w głowie, żeby to zaczęło mi się dobrze kojarzyć. Więc ten skok. To jest takie ciekawe, że ja wtedy nawet chyba jeszcze miałam zrośniętego kręgosłupa i stwierdziłam, że to mało rozsądne, ale skoczyłam. Później był, o ile dobrze pamiętam, był konkurs Miss Polski na wózku, a dalej od razu już kurs szybowcowy. Także dosyć szybko zaczęłam sięgać po jakieś takie może mało rozsądne rzeczy w moim przypadku.
Było jeszcze latanie balonem.
No balon też był, tak. Balon był. Teraz ostatnio był planowany śmigłowiec, także generalnie ciągnie mnie w górę.
Jak to? A wcześniej cię tak ciągnęło tylko z tym skokiem, czy z innymi rzeczami
też? Ja w ogóle niewiele miałam wspólnego z lotnictwem. Nawet nie sądziłam kiedykolwiek, że będę latać. I tak jakoś to się układa z tym powietrzem.
Czy to jest taka chęć wyrównania? Nie mogę chodzić, będę latała?
Nie, ja nigdy tak nie patrzyłam, ale koleżanka mi powiedziała, że osoby na wózku szukają takiej przestrzeni, gdzie nie czują swojej niepełnosprawności. Ja tak próbowałam sobie to wytłumaczyć.
Jak sama powiedziałaś, po wypadku została zaburzona twoja wartość, twoja pewność siebie. Jak sobie z tym poradziłaś?
No nie poradziłam sobie na początku. Szukałam tego wsparcia w osobach, w ogóle przeglądałam się w oczach innych ludzi. Bardzo mocno. Ale podobno to jest tak, że taki wypadek uwypukla te twoje słabe strony jeszcze bardziej. Więc możliwe, że było tak wcześniej, że wcześniej też się przeglądałam. No i teraz pytanie, skąd to się wzięło? I jakie to było mocne? W każdym razie na pewno taki wypadek, już pomijając moją sytuację, po prostu powoduje, że zaczynasz się zastanawiać, czy będziesz żył normalnie. I jak ta normalność będzie wyglądała, jak będą cię odbierać inni. I człowiek wtedy jest bardzo delikatny i zwraca uwagę na po prostu małe rzeczy, które czasami powodują to, że się wycofujesz. No więc tak walczyłam ze sobą mocno.
Czy teraz zwracasz uwagę na to, jak ciebie ludzie postrzegają?
Myślę, że już bardziej racjonalnie. Na pewno jeżeli ktoś zwróci uwagę na coś, co mnie dotyka, bo każdy człowiek coś takiego ma. To nie jest mi przyjemnie, ale staram się teraz reagować. Wcześniej nie reagowałam. Po prostu przyjmowałam każdą uwagę, bo myślałam, że jeżeli skonfrontuję siebie z tą uwagą, to komuś może zrobić się przykro. A teraz wiem, że ważniejsze jest to, jak ja czuję siebie, niż to, jak ktoś mnie odbiera, bo naprawdę, jeżeli ktoś stoi z boku, to nie widzi tej całej historii, tych doświadczeń, tych wielu sytuacji. Widzi jakiś wycinek z twojego życia.
Wiemy, co straciłaś po wypadku, a co zyskałaś?
Dużą świadomość. Na pewno też to, że trzeba realizować marzenia, czyli trzeba sięgać w życiu po to, co cię podnosi. A jeżeli jest coś, co dodaje ci tych kilogramów, to po prostu to zostawić i nie walczyć z tym i nie zmieniać na siłę rzeczywistości, bo to jest taka walka z wiatrakami.
To, co ci teraz dodaje tego wiatru w żagle?
Na pewno latanie.
Słucham?
Latanie. Latanie to jest coś... Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Ja wracam z lotniska i wszystkie sprawy, które są zaległe, załatwiam w tydzień. Latanie. Właściwie też ludzie. Ludzie. Ja zauważyłam, że coraz fajniejsi ludzie się wokół mnie pojawiają. To chyba te dwie rzeczy.
Jakie są twoje marzenia w życiu? I jak one się zmieniły versus te marzenia, które miałaś przed wypadkiem?
Przed? Właściwie moim marzeniem przed wypadkiem była praca w zawodzie fizjoterapeuty i w tym kierunku podążałam. Chciałam się rozwijać bardzo mocno i to był taki czas, kiedy dużo kursów robiłam, pamiętam. I to było bardzo istotne dla mnie. I teraz nie mam tego pomysłu w głowie, bo jakby automatycznie ten wypadek wykluczył. I to jest taka sytuacja trudna dla mnie, z którą liczyłam się od samego początku, że nie będę miała trudność w odnalezieniu się w pracy zawodowej. I mimo, że podjęłam próby, to pracy w innym zawodzie nie do końca się odnajduje. Więc to zostaje jeszcze. Ja muszę znaleźć jakiś pomysł na to, jak mogłabym się realizować zawodowo.
Czyli teraz nie ma marzeń?
Nie, marzenia są. Marzenia są, bo na przykład jeżeli chodzi o latanie, to bardzo chciałabym, nie wiem, czy to jest w moim zasięgu, aczkolwiek mój instruktor mówi, że tak, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Chciałabym samodzielnie latać szybowcami i to jest coś, co mi naprawdę pomaga i to jest jedyna na razie rzecz, która powoduje, że ja wszystko zostawiam i po prostu moja głowa odpoczywa.
Beato, ja sobie tak pomyślałem,
tak,
że skoro jesteś wspaniałym przykładem pięknej kobiety, która pokazuje ludziom, że mimo przeciwności losu, jeżeli możemy tak to nazwać, można starać się chwytać życie dłońmi, żyć, korzystać z niego. Jestem przekonany, że pomogłaś wielu. Nawet pewnie o tym nie wiesz, ale ja wiem, że pisało do ciebie bardzo dużo osób, którym pomogłaś, zresztą też o tym wspominałaś. Proponuję, żebyśmy zrobili dla ciebie zbiórkę i ty nie masz tej opcji zgodzić się czy nie zgodzić. Nie, no możesz oczywiście się nie zgodzić. I moglibyśmy powiedzieć, no bo niepewność sprawności ograniczyła i moglibyśmy powiedzieć, że będziemy zbierać na twoją rehabilitację, na to, żebyś mogła swobodnie funkcjonować. Ale mi się wydaje, przynajmniej ja to tak czuję, że chciałbym, żebyś jeszcze częściej latała. I nie chcemy tutaj używać argumentu tego, żeby ludzie wpłacali pieniądze na pomoc, na rehabilitację, ale skupmy się na tym, że ja bardzo chciałbym tobie pomóc, mam nadzieję, że widzowie również, abyś mogła częściej latać, abyś mogła robić kurs, abyś mogła unosić się nad ziemią i świecić z góry przykładem. Co ty na to? Możemy taką zbiórkę zrobić?
Możemy.
Tak?
Taką możemy. Taką, która spowoduje, że się będę lepiej czuła, że będzie w ogóle lepiej i jeżeli to w jakikolwiek sposób ułatwi mi realizację jakichś planów dalszych, no to tak. To zróbmy.
Kochani, link jest poniżej. Każda złotówka, każde 5 złotych pomoże. Proszę, abyście mnie nie zawiedli. Ja też zaraz wpłacam kwotę, jak zawsze, na każdą zbiórkę, którą organizuję. Nie tylko liczę na Was, ale teraz też liczę na Was. Bardzo Wam dziękuję za pomoc.
Dziękuję.
Bata, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
To było ciężko?
Troszkę, ale daliśmy radę.
Czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć widzom?
Chciałam bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić.
My Ciebie również pozdrawiamy. Sądzę, że Twój Jakże trudny przykład może być nadzieją dla wielu, którym jest w życiu trudno z powodu jakiejś sytuacji. I pokazuje to, że można się uśmiechać. Okej, teraz jest ten okres dla Ciebie akurat trudny, ale jesteś zadowolona ze swojego życia teraz?
Jest ono pełniejsze. To znaczy ono jest... jest więcej życia w tym życiu. Tak to czuję.
Trzymam za Ciebie kciuki. Trzymam kciuki za Twoje marzenia.
Wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie.